Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Naszym gościem dzisiaj jest biblista, ksiądz dr Mariusz Majdziński, moderator dzieła biblijnego w diecezji łowickiej, a także, nawiasem mówiąc, ale to jest też bardzo ważna funkcja, proboszcz parafii Boczki Chełmońskie, również w diecezji łowickiej. Witamy serdecznie księdza doktora.
Witam bardzo serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze pozdrawiamy wszystkich parafian.
Tak, oczywiście, już na wstępie audycji. Tak. Bardzo serdecznie pozdrawiam tych wszystkich parafian, którzy teraz słuchają tej pięknej i ważnej, budującej audycji w Radiu Maryja.
Rozpoczynamy od modlitwy do Ducha Świętego, potem też wstęp, który ksiądz doktor uczyni, no i teksty Pisma Świętego na najbliższą niedzielę, 33. niedzielę zwykłą. Powiemy też, żeby sobie zaznaczyć w Piśmie Świętym, prawda, przed czytaniem, jakie są tutaj namiary, tak mówimy. A teraz westchnijmy o światło Ducha Świętego.
Duchu Święty, tchnienie Ojca, dawco życia.
Powoli rok liturgiczny Kościoła zbliża się do końca. W najbliższą niedzielę będziemy przeżywali, tak jak powiedział ojciec Janusz, już 33. niedzielę zwykłą, a jest to przedostatnia niedziela w roku liturgicznym. Kolejna niedziela to niedziela Chrystusa Króla i ta niedziela i następujący po niej tydzień zamyka rok liturgiczny Kościoła, czyli ten rok kończy się nieco wcześniej niż rok kalendarzowy. Ale przecież i ten też powoli dobiega końca. A koniec roku przypomina każdemu z nas o przemijalności. O tym, że przemijają lata, że przemija czas i że przemija w ten sposób także nasze tutaj to ziemskie życie. I w mądrości Kościoła słuchamy czytań w najbliższą niedzielę o tym, jak dobrze wykorzystać czas. I że ten dzień naszego spotkania, czyli kres naszej spotkania z Panem Bogiem, czyli ten kres ziemskiej rzeczywistości, przyjdzie na nas wszystkich niespodziewanie. I moi drodzy, nie chodzi tutaj o jakieś straszenie siebie śmiercią, odejściem z tego świata. Ale przeciwnie. Chodzi o radosne przeżywanie i dobre, mądre wykorzystanie ziemskiego czasu, czyli naszego życia. I niedzielna liturgia słowa uwrażliwia nas na czas. Czas, trzeba powiedzieć wprost, jest to zapomniany dar. Czas został stworzony przez Boga i został dany każdemu z nas. Ale przecież nie zawsze o tym pamiętamy, bo jest to dar nieuchwytny, nienamacalny, jak ziemska rzeczywistość, jak na przykład chleb powszedni czy inne dobra, którymi nam Bóg błogosławi i obdarza nas w swojej szczodrości. Tym darem jest także czas. I można tutaj by przywołać słowa świętego Jana Pawła II, naszego wielkiego papieża, nieco je parafrazując, że czas jako dar został nam dany, ale i zadany. Zadany w takim wymiarze, abyśmy go dobrze wykorzystali. Bo przecież będziemy rozliczani z czasu, to znaczy jak go wykorzystaliśmy. Przecież w tym czasie się poruszamy. I przykłady z niedzielnych czytań pokazują w pozytywny lub w negatywny sposób, jak należy dobrze wykorzystywać czas, ten nieuchwytny dar Boży. Pierwsze niedzielne czytanie jest zaczerpnięte z Księgi Przysłów. Zachęcam, ażebyśmy sięgnęli po Pismo Święte, odnaleźli Księgę Przysłów, jedna z ksiąg Starego Testamentu, a przewidziany fragment z tej księgi jest w rozdziale 31, wersety od 10. Księga Przysłów, rozdział 31, wersety od 10. Niewiastę dzielną kto znajdzie? Jej wartość przewyższa perły. Serce małżonka jej ufa, na zyskach mu nie zbywa. Nie czyni mu źle, ale dobrze przez wszystkie dni jego życia. O wełnę i len się stara. Pracuje starannie rękami. Swoje ręce wyciąga po kądziel, jej palce chwytają wrzeciono. Otwiera dłoń ubogiemu, do nędzarza wyciąga swe ręce. Kłamliwy wdzięk i marne jest piękno. Chwalić należy niewiastę, co boi się Pana. Uznajcie owoce jej rąk, niech w bramie sławią jej czyny. Oto słowo Boże. Dzisiejsze, znaczy niedzielne pierwsze czytanie, które już dziś wysłuchaliśmy, jest nazywane poematem o dzielnej kobiecie. I trzeba tutaj już zrobić pewne rozróżnienie. Dzielnej, ale na pewno nie w dzisiejszym stylu kreowanym na różnych wysokościach obcasów czy poziomach intelektualnym. Przede wszystkim zwróćmy uwagę, że jest to poemat, a więc gatunek literacki, który wychwala w tym przypadku kobietę będącą wzorową żoną, troskliwą matką, a także osobą niezwykle uczynną. To określenie dzielna wiąże się z pewnym męstwem i odwagą. Autor Księgi Przysłów używa tutaj bardzo znamiennego rzeczownika, rzeczownika hebrajskiego Chail, który oznacza rzeczywiście moc, siłę, odwagę. I ten rzeczownik bardzo często występuje w złożeniach oznaczających razem z rzeczownikami oznaczającymi człowieka. I najczęściej właśnie odnosi się on do mężczyzn w Starym Testamencie. Mówiąc o sile mężczyzn, na przykład dzielnych wojowników. O takich dzielnych wojownikach, w których jest użyty rzeczownik Chail, czytamy między innymi w drugiej księdze Samuela w 11 rozdziale. To jest opowiadanie o grzechu Dawida z Batszebą. Zapewne sobie przypominamy tę historię i Dawid, gdy widzi, że już nie ma żadnego innego rozwiązania, że jego grzech cudzołóstwa wyjdzie na jaw, postanawia zabić, ale nie swoimi rękoma, męża Batszeby. I prosi Joaba, aby ustawił Uriasza w takim szyku, w takim szeregu i w takim miejscu, gdzie bitwa będzie się wzmagała, tak żeby było pewne, że Uriasz poleknie. I właśnie Joab, spełniając polecenie króla Dawida, ustawia, jak mówi tekst biblijny, Uriasza naprzeciwko tych dzielnych wojowników, dzielnych mężów. Również o takim dzielnym, walecznym mężczyźnie czytamy w Księdze Sędziów w rozdziale 11. Tak zostaje określony sędzia Jefte, rzeczywiście bardzo dzielny, skuteczny wojownik. Ale to określenie Chail odnosi się nie tylko do siły, do odwagi, ale również także oznacza bogactwo. I w takim znaczeniu jest użyty ten rzeczownik w księdze Rut, w drugim rozdziale. Tak jest określony Boaz, który stanie się przodkiem Dawida, a w konsekwencji Pana Jezusa. A zatem ten człowiek dzielny to człowiek odważny, silny, mężny, gotowy do walki, ale także człowiek zamożny, możemy powiedzieć bogaty. W odniesieniu do kobiet natomiast ten rzeczownik odnosi się w całym Starym Testamencie zaledwie 3 razy, z czego dwukrotnie w Księdze Przysłów. Rut, bohaterka pięknej księgi biblijnej zatytułowanej jej imieniem, jest określona w ten sam sposób, że była to dzielna kobieta. Właśnie wspomniana Rut była małżonką Booza, a więc ta dzielność i bogactwo zeszły się razem w małżeństwie. I to właśnie od nich wychodzą przodkowie Dawida, a w konsekwencji w ziemskim wymiarze, tak jak powiedziałem, Pana Jezusa. Drugi tekst, gdzie pojawia się to wyrażenie Eshet Chail, czyli dzielna kobieta, znajduje się w 12 rozdziale Księgi Przysłów. Tam czytamy, że właśnie taka kobieta jest koroną, czyli takim zwieńczeniem, uwieńczeniem dla mężczyzny. A w przypadku owego poematu, który już odczytaliśmy w ramach niedzielnej liturgii słowa, można połączyć te spostrzeżenia. Widzimy bowiem, że owa kobieta jest zarówno bogata, ma z czego wspierać ubogich, biet biblijny pięknie sławi ten jej przymiot, że otwiera dłoń ubogiemu, do nędzarza wyciąga swe ręce, ale widzimy także ją jako dzielną, pracowitą, wręcz waleczną na polu domowym. Poemat o dzielnej kobiecie pracowitej kobiecie, mężnej kobiecie, pokazuje, że kobieta, podobnie jak mężczyzna, jest stworzona i powołana do pracy w wymiarze biblijnym. A jaki jest biblijny wymiar pracy? To słowa, które powiedział Bóg do pierwszych ludzi. Czyńcie sobie ziemię poddaną. I widzimy, że właśnie w wymiarze pracy owa kobieta dobrze wykorzystuje czas. Wykorzystuje dla swojego dobra, jak i dla całej swojej rodziny. Otóż jej praca rzeczywiście jest twórcza, jest dobra i pobłogosławiona przez Boga. To wyrażają słowa: serce małżonka jej ufa, na zyskach mu nie zbywa. Ale, tak jak powiedziałem wcześniej, owa kobieta pracowita, zdolna, przysparza dobro nie tylko swojej rodzinie, mężowi, swojemu, dla swojego domu, ale również także i dla innych, którzy potrzebują jej pomocy. Bardzo ważne są tutaj słowa, które świadczą także o czystości owej kobiety i jej wierności względem swojego męża. Otóż poemat tę kobietę sławi jako tę, że serce jej małżonka jej ufa. Czyli mąż obdarza ją pełnym zaufaniem. Poza tym z całego czytania, z całego tego pięknego poematu znajdującego się na końcu Księgi Przysłów, my w tym czytaniu i niedzielnym czytaniu słyszymy tylko pewne fragmenty, ale widzimy, że jest ta kobieta także obdarzona dzielnością, zaradnością, pracowitością, cnotą miłosierdzia, a także mądrością. I to jest bardzo znamienne, ponieważ we wcześniejszych rozdziałach Księgi Przysłów, a dokładnie w rozdziale 8 i 9, mądrość, i to mądrość Boża, czyli ta pełna mądrość, prawdziwa mądrość, jest ukazana w osobie kobiety. Kobiety, która przywołuje napotkanych ludzi i zaprasza ich na swoją ucztę. W Księdze Przysłów jest to ukazane, to wołanie jest ukazane w formie zaproszenia, nie jakiegoś przynaglenia, musu, ale właśnie kto chce, może skorzystać z porady, zaproszenia, wezwania tej kobiety mądrości, by karmić się przy jej stole. Co to oznacza? By stać się człowiekiem mądrym. A owa mądrość, przypomnę, to 8 i 9 rozdział Księgi Przysłów, wyraźnie zaznacza, że pochodzi od Boga, że została stworzona, zanim jeszcze cokolwiek było na świecie. I Księga Przysłów kończy się poematem o takiej dzielnej, mądrej kobiecie. To czytanie przypomina nam także o dostrzeżeniu prawicowitości każdej kobiety w domu. Bo moi drodzy, czy nie bywa tak, że jeżeli obowiązki w małżeństwie, w rodzinie rozdzielone są tak, że mężczyzna, mąż, ojciec rodziny pracuje, stara się, wychodzi rano z domu, wraca późnymi godzinami do domu, po ciężkiej pracy, ale czy czasami pracy swojej żony nie kwituje krótkim stwierdzeniem: a co ty dzisiaj w domu robiłaś? Pewnie nic. A przecież utrzymanie porządku, zadbanie o całe gospodarstwo domowe jest przecież też wielką i ciężką, trudną pracą. I autor Księgi Przysłów zwraca naszą uwagę, abyśmy i my umieli odpowiednio doceniać i, nie ma co ukrywać, także i chwalić dobrze wykonywane obowiązki domowe. Drugie niedzielne czytanie jest zaczerpnięte z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan, rozdział 5, wersety od 1 do 6. Pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział 5, wersety od 1 do 6. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Kiedy bowiem będą mówić pokój i bezpieczeństwo, tak niespodziana przyjdzie na nich zagłada, jak bóle na brzemienną, i nie umkną. Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemnościach, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteście synami nocy ani ciemności. Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Pierwszy list świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan jest pierwszym jego pismem. Na marginesie można dodać, że w ogóle jest to pierwsze pismo Nowego Testamentu, patrząc pod względem chronologicznym. Święty Paweł pisał listy do różnych wspólnot. Najczęściej są to bardzo duże miasta, stolice prowincji, jak na przykład Koryn, właśnie Tesaloniki, Efes czy Rzym. I w każdym liście Paweł Apostoł starał się zaradzić różnym problemom, które się pojawiły w danej wspólnocie. W Tesalonikach możemy powiedzieć, że pojawiła się sztuka nic nie robienia. Otóż tak bardzo przejęto się nauczaniem świętego Pawła o ponownym przyjściu Pana Jezusa, że zaniechano wszelkiej pracy. Odłożono ręce od pracy, od roboty, twierdząc, że skoro przyjście Pana Jezusa jest bardzo bliskie, powiedzielibyśmy na dniach, to nie ma sensu pracować, nie ma sensu zabiegać o jutro, ponieważ już wkrótce w sposób pełny, ostateczny spotkamy się z Chrystusem. Tak rozumiano słowa Pawła Apostoła o tym, że Pan jest blisko. Jaka była reakcja Pawła Apostoła w pierwszym wymiarze. Oczywiście przynaglał, zachęcał, by zabrać się do pracy, że chrześcijanin to człowiek, który dobrze wykorzystuje czas. To w tym liście znajdziemy jedne chyba z najbardziej znanych Pawłowych słów: kto nie chce pracować, niech też nie je. To jest z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan, czyli z listu skierowanego do tej samej wspólnoty. Możemy więc powiedzieć, że Paweł przestrzega przed tym, żeby nie być jakimś darmozjadem, obibokiem, ale tę ziemską rzeczywistość twórczo zagospodarować. Paweł Apostoł więc w listach do Tesaloniczan zwalcza epidemię bezczynności. Oczywiście ziemska rzeczywistość, o tym też Paweł w tych listach wyraźnie mówi, nie może odwrócić spojrzenia chrześcijanina od nieba, od pragnienia bycia z Chrystusem i o starania się o Królestwo Boże. Ale zachodzi też sytuacja odwrotna. Patrzenie w górę nie może odwrócić wzroku chrześcijanina od budowania, dobrego budowania i mądrego budowania tej ziemskiej rzeczywistości. Dlatego, żyjąc mądrze i rozumnie na tym świecie, mamy się wykazywać, wedle słów Pawła Apostoła, czujnością. Paweł, dlaczego czujnością? Paweł tutaj, zgodnie z nauczaniem Chrystusa, przyrównuje ponowne jego przyjście do przyjścia, do nadejścia, czy też pojawienia się złodzieja w nocy. Proszę zobaczyć, jaki to jest mocny, wyrazisty obraz, że przyjście Chrystusa, ponowne jego przyjście na końcu czasów, jest porównane do pojawienia się złodzieja. Złodziej oczywiście wybiera taki moment, kiedy jest niezauważalny, kiedy właściciel domu, właściciel mienia nie dba o swoje mienie, o swoje bogactwo. I właśnie to wykorzystuje złodziej, by ukraść. Dlaczego taki mocny obraz? Ma to nam uzmysłowić konieczność czujności. I ten obraz złodzieja grasującego w nocy zostaje skonfrontowany z naszą postawą jako synów światłości i dnia. Paweł Apostoł mówi: nie jesteście dziećmi nocy, czyli właśnie gnuśni, uśpieni, ale jesteście synami dnia i światłości. Ten porządek dzień i noc oczywiście odnosi się także do naszej pracowitości. Kobieta, dzielna kobieta z pierwszego niedzielnego czytania, właśnie jest chwalona za swoją pracę. A wiadomo, że w sposób naturalny pracuje się w dzień, a odpoczywa się w nocy. Skoro jesteśmy dziećmi dnia, światłości, to znaczy, że ciąży na nas, spoczywa na nas, a więcej nawet nas przynagla obowiązek pracy. Oczywiście nie pracy w tej wymiarze, nie tylko pracy w wymiarze ekonomicznym, to znaczy pracy zarobkowej, ale także pracy jako rozwoju tej ziemskiej rzeczywistości. Jeszcze raz przywołam to jedno z pierwszych Bożych przykazań skierowanych do człowieka: czyńcie sobie ziemię poddaną, ale jako synowie dnia, synowie światłości, dzieci dnia, dzieci światłości, jesteśmy wezwani także do ustawicznej pracy nad sobą, do własnego rozwoju. Oczywiście rozwoju w duchu Ewangelii, a więc życia miłością. i przechodzimy do niedzielnej Ewangelii. Jest to fragment Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 25, wersety od 14 do 30. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 25, od 14 do 30 wersetu. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Podobnie jest z Królestwem Niebieskim, jak z pewnym człowiekiem, który, mając udać się w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności. I odjechał. Zaraz ten, który otrzymał 5 talentów, poszedł, puścił je w obieg i zyskał drugie 5. Tak samo i ten, który 2 otrzymał, on również zyskał drugie 2. Ten zaś, który otrzymał 1 talent, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał 5 talentów. Przyniósł drugie 5 i rzekł: Panie, przekazałeś mi 5 talentów. Oto drugie 5 talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości twego pana. Przyszedł również i ten, który otrzymał 2 talenty, mówiąc: Panie, przekazałeś mi 2 talenty. Oto drugie 2 talenty zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości twojego pana. Przyszedł i ten, który otrzymał 1 talent i rzekł: Panie, wiedziałem, że jesteś człowiekiem twardym. Żniesz tam, gdzie nie posiałeś i zbierasz tam, gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność. Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnuśny, wiedziałeś, że żnę tam, gdzie nie posiałem i zbieram tam, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak, że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz, w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Oto słowo Pańskie. Dziwna w pierwszym odczuciu może nam się wydawać niedzielna Ewangelia, ta przypowieść o rozdzieleniu talentów i później ich odbieraniu. Być może, że nawet odczuwamy solidarność z bardziej z tym sługą, który zostaje określony jako zły i gnuśny, gdyż może nie tyle, że pochwalamy, co rozumiemy, że sam z siebie nie chciał pomnażać majątku swojego pana. Ale zwróćmy uwagę na pierwsze słowa tej przypowieści. Podobnie jest z Królestwem Niebieskim, jak z pewnym człowiekiem. Owym bogatym człowiekiem, który dzieli swój majątek, czyli dzieli się swoją własnością ze swoimi sługami. I od razu dokonajmy pewnego rozróżnienia i dopowiedzenia. Ów talent. Talent oczywiście kojarzy nam się w pierwszym rzędzie z jakąś zdolnością, wrodzoną zdolnością. Bardzo często właśnie ludzie chwalą się swoimi talentami w jakichś specjalnych do tego ustanowionych programach. Czasami jest to dalekie od jakiegokolwiek talentu, ale to już na marginesie. Otóż w przypadku niedzielnej Ewangelii, tej przypowieści, kolejnej Mateuszowej przypowieści o Królestwie Bożym, nie chodzi o talent jako umiejętność, jako pewną sprawność, ale o jednostkę wagową i to bardzo znaczącą. Powiem, moi drodzy, talent była to jednostka około 64 kg złota bądź srebra. Talent odnosił się do, oznaczał ciężar wagowy bardzo drogocennych kruszców, metalów szlachetnych. W czasach Pana Jezusa mówiono także o małym talencie. Była to mniej więcej połowa tego dużego, tak zwanego królewskiego talentu. Ten mniejszy talent był o połowę lżejszy, więc, a i tak to była ogromna jednostka, około 32 kg złota bądź srebra. A więc tym swoim majątkiem dzieli się człowiek bogaty, który odjeżdża, udaje się gdzieś w dalekie strony. I zwróćmy uwagę, jak dokładnie mówi tekst biblijny o podziale czy rozdziale tego majątku. Jednemu 5, drugiemu 2, a jeszcze innemu 1, każdemu według zdolności. Tłumacząc dokładnie tekst grecki, należałoby powiedzieć według własnej jego mocy. A więc Pan po pierwsze rozdziela osobiście ten majątek, jest to bezpośrednio zaangażowany, a po drugie bardzo dobrze zna swoje sługi. Zna tych ludzi dokładnie i wie, co i ile może im udzielić. Inaczej mówiąc, wie, na ile może im zaufać. I zwróćmy uwagę, jak to niesamowicie się sprawdza w tej przypowieści. Ten, który dostał najwięcej, pomnożył najwięcej. Ten, który otrzymał dużo, choć nieco mniej, również wykazał się starannością i pracowitością. Dobrze wykorzystał czas nieobecności swojego pana. I wreszcie ten sługa, który otrzymuje jeden talent. Tak naprawdę nie był on pokrzywdzony. Już pomijając brak jego zaangażowania, co jest widoczne w dalszej treści Ewangelii. Ale przypomnę, jeden talent to około 60 kg złota lub srebra, względnie połowa z tego. I tak to jest przecież bardzo dużo. Kim jest ten sługa? Został określony przez swojego pana jako zły i gnuśny. Ale trzeba powiedzieć, że on także wykazał się pracowitością. Spróbujmy sobie wyobrazić właśnie owe 60 kilogramów złota czy srebra, ten jeden talent, i teraz ten człowiek rozkopuje ziemię i go ukrywa. Ukrywa go tak skutecznie, żeby nie można było znaleźć tego bogactwa. Przecież po zastanowieniu powiemy, to także wymagało wysiłku, wymagało pracowitości. Z tym, że to była zła praca. To było niewłaściwe zajęcie. Zamiast wykazać się aktywnością, tak jak jego przyjaciele, ten sługa, który otrzymał 5 i ten, który otrzymał 2 talenty, czy też chociaż wykazać pewne minimum, o czym mówi z kolei jego pan, aby pójść do bankierów i tam złożyć w banku ten kapitał, aby procentował, on pracuje, dokonuje pewnego wysiłku, ale w sposób niewłaściwy. I ten niewłaściwy wysiłek zostaje przez jego pana po powrocie oceniony. Stąd właśnie te ostre słowa: sługo zły i gnuśny. Moi drodzy, każdemu z nas został powierzony taki talent. I przypomnę, w tym przypadku nie chodzi tutaj o sprawność, o jakąś umiejętność. Chociaż oczywiście każda nasza sprawność, zdolność, umiejętność jest darem Bożym. Każdemu z nas został powierzony talent, czy też ich jest więcej, w innym wymiarze. Nie chodzi tu także o bogactwo. Mianowicie jesteśmy obdarzeni prawdziwym bogactwem, jakim jest wiara. Prawdziwym bogactwem, jaką jest miłość, zdolność do kochania, do miłowania Boga i bliźniego. I to są te dobra, te nasze ewangeliczne talenty, których nie możemy zakopywać, lecz mamy wciąż je rozwijać. Bo moi drodzy, zakopanie talentu oznacza ostatecznie zakopanie samego siebie. Jeżeli nie rozwijamy w sobie łaski i daru wiary, jeżeli nie rozwijamy w sobie miłości, to znaczy, że nie rozwijamy się my sami. Zostaliśmy stworzeni na obraz i Boże podobieństwo. A więc i skarb, dar miłości został złożony w nasze serca. I teraz, kiedy żyjemy prawdziwie miłością, kiedy coraz bardziej kochamy, miłujemy, tym bardziej upodabniamy się do naszego Stwórcy. I żyjąc w ten sposób, usłyszymy słowa, które Pan z niedzielnej Ewangelii kieruje do swoich dobrych sług, tych pracowitych sług. Dobrze, sługo dobry i wierny, wejdź do radości Twojego Pana. Nie możemy pogrzebać naszej wiary. Nie możemy pogrzebać naszej miłości. Przeciwnie, dzisiejsze czasy wyraźnie pokazują, czy wręcz domagają się od nas życia wiarą. W sposób czytelny, w sposób widoczny. Dzisiejsze czasy wymagają od nas chrześcijańskiej miłości, abyśmy ją właśnie poprzez dobre czyny pomnażali.
Już pragniemy zaprosić naszych słuchaczy do telefonicznego kontaktu, audycja Szukając Słowa Bożego. Ksiądz dr Mariusz Majdziński jest z nami, moderator dzieła biblijnego diecezji łowickiej, także proboszcz parafii Boczka Chełmońskich. Zapraszamy naszych słuchaczy do pytań, do refleksji, do może pytań dotyczących właśnie najbliższego Słowa Bożego, na najbliższą niedzielę, 33. niedzielę zwykłą. Numer telefonów dla Polski Północnej 56 655 2355, dla Polski Południowej 56 655 23:56 do zagranicy, 48:56, 655:23:33, 48:56, 655:23:66.
Przyjdzie taki dzień, gdy zapuka do ciebie ktoś, wówczas powie ci, odnalazłeś swój dom. Dom spotkania miłości. Będzie to piękne spotkanie, spotkanie, którego nie zna nikt. Będzie to przebywanie na zawsze i po wieczne dni. Jasność stanie przed tobą i ciemność na zawsze przeminie. Na to spotkanie w jedynej dla ciebie godzinie. Nie mamy już miejsca stałego od wszystkich zakątków tej ziemi. Szukamy wciąż miejsca stałego.
I odbieramy telefony, bardzo prosimy, Radio Maryja.
Tak?
Tak, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Bożena Maria z Gdańska.
Witamy.
Mam takie pytanie do księdza profesora. Bo chodzi o sam przykład. Ja w tej chwili nie zyskam istoty sprawy, tylko samego przykładu z tymi bankierami, czyli wchodzimy jakby w zagadnienie lichwy. I o ile wiem, Pan Jezus ewangelicznie lichwy nie popiera, bo na przykład jeżeli pierwszy sługa zarabia 50%, to jest, daje te pieniądze na lichwę. I wiem, że w Polsce, jako w kraju ochrzczonym, było to zabronione. A ponieważ Żydzi mogli to czynić, no więc dlatego jakby, no, kto chciał zarobić, to nie wiem, jakoś chodzi w kontakty z Żydami. Chciałabym dowiedzieć, jak to faktycznie wyglądało, jaki jest stosunek Pana Jezusa do problemu lichwy i ewentualnie jak to wygląda starotestamentowo. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję Panie Bożenno.
Tak. W 15 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa, księgi zamykającej Prawo Mojżeszowe, zamykającą Torę, czytamy rzeczywiście o pożyczkach. Wspomniana tutaj przez panią lichwa oczywiście jest złem i jest traktowana jako grzech. Ale lichwa jest wtedy, kiedy zysk po prostu ten, który oddaje pieniądze, prawda, przekazuje pieniądze, korzysta w sposób niewłaściwy, niewłaściwie odbiera zysk. Natomiast Pan Jezus w tej przypowieści nie odwołuje się do lichwy. Czytamy w przypowieści, że pierwszy i drugi sługa odpowiednio, prawda, puścił w obieg, a więc możemy tu rozumieć przez jakiego swego rodzaju inwestycje, a mądre gospodarowanie pieniędzmi, swoim majątkiem jest przecież może nie to, że cnotą, ale czymś wskazanym. Natomiast lichwa, która wiąże się z zagrabieniem, często bazuje na ludzkiej krzywdzie, jest złem. I w tym przypadku nie ma mowy o lichwie. Nawet ten sługa, który zostaje określony jako zły i gnuśny, właśnie nie posuwa się do takiego postępku, tylko ten majątek swojego pana ukrywa.
Dziękuję bardzo. Mamy kolejny telefon. Odbierzmy. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Szczęść Boże, ja właśnie do dzisiejszej audycji.
Szczęść Boże, jest Pani na antenie, tylko prosimy o wyciszenie radia, dobrze?
Dobrze.
I już i prośba i mówimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja właśnie w sprawie audycji. Właśnie zastanawiałam się nad miłością w człowieku i tak dochodzę do takiego wniosku, że tak naprawdę sam człowiek to jest za słaby, żeby mieć miłość sam z siebie. Tak naprawdę to my możemy mieć miłość tylko wtedy, kiedy otwieramy się na Bożą miłość. I tak sobie myślę, że takim otwarciem się naszym to jest tak, że nie wiem, czy to też może tak ująć się odnośnie pomnożenia tych talentów, jako takie nasze nawracanie się i otwieranie naszego serca na miłość Bożą. Bo gdzieś to właśnie czytałam w którymś tam fragmencie, że człowiek, który się nawraca szczerze, Pan Bóg współdziała z nim dla jego dobra. I właśnie nie wiem, czy to właśnie nie jest też ta droga, żeby tą miłość w sobie pomnażać, żeby mieć później no, taką miłość na otwieranie się na drugiego człowieka, na pomoc drugiemu człowiekowi. I myślę, że to są te właśnie te dary, te talenty. To jest właśnie no właśnie ta taka prosta, ale jednocześnie chyba najtrudniejsza, taka pomoc drugiemu człowiekowi, dobre uczynki. No i życie w takiej Bożej miłości. Także to tyle chciałam powiedzieć. Szczęść Boże, mówię Boże na Wielkiego Stoku.
Dziękujemy Pani Bożeno.
Bóg zapłać. Szczęść Boże Pani Bożeno. Nie było pytania, ale bardzo cenne dopowiedzenie, prawda? Życie miłością, pomnażanie tej miłości. Właśnie tu Pani Bożena zaznaczyła, że jest to dar, że sami z siebie nie będziemy nigdy umieli prawdziwie kochać, miłować, a jednocześnie takim dobrze wykorzystany czas to także czas naszego nawracania się.
Dziękujemy bardzo. No i też jest taka myśl, że ten talent ma u nas dwuznaczne znaczenie, prawda? W języku polskim tak się złożyło akurat, bo mówimy, że ktoś ma talent, do czegoś mam talent, czegoś, prawda? Tak. I tu talent jednostka miar. Ktoś to kiedyś obliczył, ile to jest czasu pracy, ile trzeba było pracować na talent. Tak. To jest całe życie właściwie.
Mianowicie jeden talent to jest około 6000 dni pracy, przyjmując tę ewangeliczną, prawda, biblijny sposób wynagradzania pracy człowieka, że jeden denar stanowił dniówkę. Talent równał się 6000.
To rok ma, powiedzmy, 300 dni pracy.
Tak, przeliczałem to odliczając szabaty, prawda, gdzie było bezwzględne, prawda, dzisiaj nam niedzielę, świętowanie niedzieli umknęło w pełnym wymiarze, dlatego że sklepy są pootwierane. Odliczając szabaty, odnosząc się do czasów Pana Jezusa, to jest około 20 lat pracy. Bez mała 20. Czyli rzeczywiście, powiedzmy, człowiek dorosły, który rozpoczynał pracę.
Wtedy żyjący, bo wtedy
żyjący
się
wtedy
była mniejsza,
praktycznie wypełniało to całe jego życie, żeby zapracować na jeden talent. Prawda? Więc to nam pokazuje, że ten sługa wcale mało nie otrzymał. On otrzymał życie, możemy powiedzieć, którego nie umiał pomnożyć. A pozostali jak najbardziej to uczynili.
Potrafili. Mamy telefon. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz jest zawsze.
Bóg zapłać ojcu Mariuszowi, ojcu Januszowi. No to, bo dotykamy tych właśnie tych ewangelii eschatologicznych. To jest taka sytuacja, którą się określa jako taką sytuację graniczną, granicą sytuacją. I ja bym tak właśnie zastanawiałem się, bo w wtorku jestem zadumany nad pewnym pytaniem, bo już we wtorek były to, tutaj na Półwyspie Apenińskim te czytania omawiane i w pewnym momencie zadzwonił lekarz do tego egzegety. No i mówi tak jakby nasz góral tam jest pod Nowego Targu. No właściwie o co tutaj chodzi? No przecież ja nikogo nie zabiłem, ja nikomu krzywdy nie robię. Z czego ja się mam w ogóle spowiadać? I wtedy się właśnie rozkręciła się ta myśl teologiczna, którą ja bym tutaj tak nazwał pomiędzy minimalizmem, bo tam są te postawy, tam jest ta postawa z tymi talentami, taki minimalizm, prawda? A takim rodzajem takim pójściem na całego, maksymalistycznym pójściem, bo przecież jeżeli tym talentem to jest nasze życie, które my otrzymujemy, to przecież maksimum to będzie to pomnożenie tego życia, którego nawet dobrze nie znamy granic jego czasowych, że ono ma nam właśnie przynieść konsekwencji już obcowanie z Panem Bogiem na zawsze po drugiej stronie. I to jest to pójście, że chociaż wiara jest właśnie jednak takim, no, dla naszego ludzkiego przeżycia, no, pewnym ryzykiem. Zaufanie do Pana Boga to też chwilami się może wydawać trochę ryzykowne, ale właśnie warto z tej perykopy właśnie to właśnie wyprowadzić, żeby nie usłyszeć na końcu tego, że no tak się jakoś gnuśnie zachowałeś i nie bardzo mamy co tam sobie do powiedzenia. Także mówię jeszcze raz, no bo to trzeba pójść, jak to się mówi, ojcowie kochani, do dechy.
No
ja
maksa.
Już raz zrozumiałem, po co przyszedłem na ten świat, po co żyję tu mimo mojej słabości, mojej kruchości, no pójść na całego, na maksymalizm, nie na ten taki minimalny sposób, że ja ten talent, czyli nasze życie rozproszę, zakopię i potem, no i to jest peccato mortale, no.
Gratulujemy panie Krzysztofie tego maksymalizmu, a ksiądz profesor jeszcze dopowie.
Tak, bardzo cenne dopowiedzenie. To do czego, co jest takim wspólnym mianownikiem dla wszystkich niedzielnych czytań. Właśnie pracowitość, nie tylko w tym wymiarze, jak owa dzielna kobieta w swoim domu i dla dobra swoich bliskich, ale również pracowitość w wymiarze duchowym. I moi drodzy, jak staramy się dobrze pracować z wysiłkiem, by godnie żyć na przykład dostatnio, by, prawda, nasza praca przekładała się na dobrą płacę, tak o wiele bardziej trzeba dokładać wysiłku w tym wymiarze duchowym, w tej duchowej pracy, ażebyśmy także i w tym wymiarze byli nagrodzeni.
Dziękujemy bardzo i kolejny jeszcze telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Szczęść Boże, to do audycji jeszcze tak można
jest. Jest pani na antenie, bardzo prosimy, słuchamy.
Bóg zapłać. Z tej strony Elżbieta, z Zalesia Dolnego koło Piaseczna. Ja tak przyjęłam to słowo Boże bardzo radośnie dzisiaj, bo mamy jutro piękny dzień solidarności z biednymi. I tak pomyślałam sobie, że te talenty, które nam Pan Bóg daje, to są po prostu łaski. Łaski, którymi nas obdarza. I teraz, jeżeli my zamkniemy się w domu i możemy mieć jak dobre serce, i szczere chęci, i możliwości. Jeżeli my te nasze łaski zamkniemy w domu i nie wyjdziemy z nimi do ludźmi, to jakbyśmy je zakopali głęboko w ziemi. A przez to, że obdarowujemy innych ludzi naszą pomocą, naszą mocną dłonią, to miejmy nadzieję, że te osoby przekażą potem od siebie dalej następnym osobom, to jakby pomnożą tą łaskę, my przekazujemy jakby tą naszą łaskę, tą naszą dobroć, którą my otrzymujemy od Boga innym ludziom i oni przekazują dalej. Zawsze musimy się z tym liczyć, musimy być ufni, że tak się właśnie stanie. To jest taka jak z kroplą, która wpada do wody i robi kręgi. Kropla sama jest no maleńka, ale robi kręgi tak wielkie na wodzie, że niesamowite, prawda? Czyli ja myślę, że to właśnie jest troszeczkę też i tak z tą łaską i z tymi właśnie talentami.
Tak. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiam.
Bóg zapłać. Tak, wszystko z Panem Bogiem. Bóg zapłać serdeczne. Wszystko jest oczywiście darem Pana Boga. Zwróciłem uwagę wcześniej na wiarę i miłość. Ale ta niedzielna przypowieść o Królestwie Bożym pokazuje nam, że Bóg dzieli się tym, co posiada, dzieli się swoim życiem. I to obdarza nas w ten sposób niepojętym aktem zaufania. A w wierze, w miłości i w każdej tym dobru, które otrzymujemy od Pana Boga, nie można oszczędzać. Wiary i miłości nie da się obliczyć. One muszą być cały czas pomnażane, bo jeżeli nie będą pomnażane, to po prostu ustaną, a wtedy i my ustaniemy w drodze.
Dziękujemy bardzo i kolejny telefon chcemy odebrać. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy. Proszę bardzo.
Dobry wieczór, chciałem się odnieść w porozdaniach do pierwszego czytania, mogę?
Proszę bardzo, tylko skąd telefon?
Otóż tam było w pierwszym czytaniu wymieniane cechy dzielnej kobiety. Takie moje natychmiastowe skojarzenie, że to jest opis Kościoła Pana Jezusa, prawda? Zwłaszcza, że Kościół w łacinie to jest rodzaju żeńskiego i stąd mówimy, że Kościół jest oblubienicą Pana Jezusa. Nie? Po drugie, dzielne kobiety to skojarzyły mi się z czasem po aresztowaniu Pana Jezusa, prawda? Pamiętamy, uczniowie się rozpieszy, przy Panu Jezusie zostały do końca kobiety. No i po zmartwychwstaniu Pan Jezus też się ukazał dwóm kobietom, tam między innymi była Maria Magdalena. Czyli no, można powiedzieć, kobietom Pan Jezus na krótki moment włożył los swojego kościoła, bo ono mogło się wystraszyć, mogło to zataić, prawda? Ja tam też wspomniałem o Marii Magdalenie. Tak powszechnie się uważa, że Maria Magdalena, z tego tytułu, że tam tak skojarzono z miejscowością Magdalia, że Maria Magdalena to jest kobietą letką obyczaju. No, tymczasem w języku arameńskim Magdalia, to znaczy twierdza, ja odczytuję w ten sposób, że Kościół Pana Jezusa jest zbudowany na dwóch filarach. Jeden z nich jest Szymon Kefas, Szymon Skała, drugi jest Maria Magdalia, prawda? Albo inaczej, że z tego tytułu, że Kościół po łacinie jest rodzaju żeńskiego, jest niejako kobietą, to można powiedzieć, że Kościół jest to twierdza zbudowana na skalę. Dziękuję.
Dziękujemy. Właśnie, no, takie tak, swoiste.
Trzeba być bardzo ostrożnym w takim zestawieniu semantycznym. Rzeczywiście wieża, także i w dalszym znaczeniu twierdza po hebrajsku, to migdal. Natomiast nie widziałbym tu żadnych etymologicznych związków, pomimo werbalnego podobieństwa do miejscowości nad morzem, nad Jeziorem Galilejskim, czy też Morzem Tyberiackim, tak jak jest ono nazywane w Ewangeliach, z miastem Magdala. Pamiętajmy, że analogia, czyli podobieństwo, nie jest genealogią. Takie związki oparte na podobnie brzmiących wyrazach trzeba dokładnie opracowywać, trzeba dokładnie badać. Więc tutaj czy rzeczywiście Maria Magdalena, czy Maria pochodząca z Magdali to twierdza, to jest sprawa do przemyślenia i przewartościowania. Tak samo jak i konkluzja oparta na takiej przesłance. Mówię to oczywiście z całym szacunkiem, ale naprawdę bądźmy ostrożni z takim jednoznacznym zestawieniem. Tutaj pan zaczął od tego, że poemat o dzielnej, mądrej kobiecie, pracowitej kobiecie z Księgi Przysłów jest obrazem Kościoła. Oczywiście w interpretacji duchowej można jak najbardziej tak zinterpretować ten tekst. Ale pamiętajmy, że Księga Przysłów jest księgą Starego Testamentu. Pewne fragmenty, przynajmniej początkowe fragmenty Księgi Przysłów sięgają nawet X wieku przed Chrystusem. Mamy więc w przypadku Księgi Przysłów jeden ze starszych tekstów biblijnych Starego Testamentu. Sam poemat, czyli ostatni rozdział Księgi Przysłów, czasowo bez wątpienia jest późniejszy, ale też trudno wskazać jednoznacznie jego datację. Więc gdy był pisany przez autora Księgi Przysłów, przez autora tego poematu, nie był pomyślany jako obraz Kościoła Jezusa Chrystusa, ponieważ jeszcze nie nadeszła pełnia czasów, i Pan Jezus nie przyszedł na ten świat, prawda? Autor Księgi Przysłów rzeczywiście pisze o pracowitej kobiecie, dobrej żonie, uczynnej, możemy powiedzieć, nawet sąsiadce, prawda, która wspomaga biedne otoczenie. Być może, to też mówię o tym wcześniej, że jest to, można ten rozdział, ostatni rozdział Księgi Przysłów zestawić z 8-9 rozdziałem, gdzie jest mowa o mądrości, która ukazuje się jako kobieta. Natomiast chrześcijańska lektura Starego Testamentu pozwala właśnie na ten już wyższy duchowy poziom i odczytanie go w świetle Nowego Testamentu. Dlatego nie brak także interpretacji, że poemat o dobrej kobiecie, tej dzielnej kobiecie z Księgi Przysłów, jest zapowiedzią Maryi. I zwraca się uwagę na te słowa. Serce małżonka jej ufa, tak jak w pełni zaufał święty Józef Maryi. Dalej, na zyskach mu nie zbywa, że to jest właśnie określenie relacji pomiędzy Maryją a Jezusem Chrystusem, że Jezus, stając się człowiekiem przez Maryję, właśnie zyskuje to człowieczeństwo, że przychodzi na ten świat, że rodzi się zgodnie z zamysłem Pana Boga, gdzie Bóg ma się stać jednym z nas, ma być w pełni Emmanuelem, to znaczy Bogiem z nami. O, to tak tutaj co do powiedzenia ciekawego, interesującego, bym powiedział nawet kuszącej interpretacji Księgi Przysłów i tutaj zestawienia z Kościołem, zestawieniem z apostołami, ale mówię, należy zachować pewną ostrożność.
I mamy kolejny telefon, bardzo prosimy, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Maria Dominika z Warszawy. Mam pewien problem intelektualny z tymi sługami. Po pierwsze, dostali ogromne sumy na przechowanie. Wszyscy oprócz jednego je pomnożyli. Nie wiem, czy oni się znali na interesach na tyle, żeby mogli inwestować i wiedzieć, komu można zaufać. No i jeden nie pomnożył. Ja doskonale rozumiem interpretację. Nie trzeba być gnuśnym, trzeba się uczyć, zdobywać wiedzę, kwalifikacje, rozwijać się również duchowo, bo to też dla nas bardzo dobre. I trzeba być pracowitym, wszystko w porządku. Ale to porównanie do tych sług, którzy pomnożyli z wyjątkiem jednego, jest nie do przeskoczenia, no bo to brzmi tak, jakby mówiono nam, jeżeli w ogóle masz jakąś kasę, to ją łap i leć do jakiegoś Ambera Golda, bo tam płacą najlepszy procent. Jeśli bym mogła jakiś komentarz na ten temat usłyszeć.
Tak. Dziękujemy.
Dziękujemy pani Marii Dominice. Przede wszystkim zwróćmy uwagę, to nie zawsze może właśnie w tych audycjach biblijnych jest dopowiedziane. Zwróćmy uwagę na gatunek literacki. Mówiłem o gatunku, odniosłem się do tego w przypadku pierwszego czytania, że mamy tam poemat. Poemat jest hymnem sławiącym dzielność kobiety. To nie jest opis, chociaż oczywiście może zawierać, ale to nie jest opis rzeczywiście codziennych obowiązków, tylko pochwała tej kobiety, która w sposób należyty zajmuje się swoim domem. A w przypadku Ewangelii mamy przypowieść, inaczej mówiąc parabolę. A więc nie jest to relacja faktycznego wydarzenia, tylko, jak to też inaczej się określa, tylko mowa przez podobieństwo. Dlatego bardzo wiele przypowieści, tak jak właśnie i ta przypowieść odczytana w niedzielę, nad którą dzisiaj się już zatrzymujemy, rozpoczyna się od słów. Królestwo Boże podobne jest do, czy tak jak w tej Ewangelii, podobnie jest z Królestwem Niebieskim, jak z pewnym człowiekiem. Podobnie, czyli rzeczywistość, to co była mowa o czym była mowa we wcześniejszym telefonie, rzeczywistość eschatologiczna, czyli dla nas ukryta, dla nas jeszcze nieznana, święty Paweł Apostoł mówi, ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć tej rzeczywistości. Czyli ta ukryta rzeczywistość, powiadam, jest dla nas dostępna, jest nam ukazana poprzez rzeczywistość dla nas rozpoznawalną w naszych kategoriach. I przecież mamy szereg przypowieści o ziarnie, o krzewie, o zaginionej owcy, szereg przypowieści zaczerpniętych z codziennego życia. No, trzeba doprecyzować oczywiście, z ówczesnego, wtedy, kiedy żył Pan Jezus, kiedy pisali ewangeliści, kiedy tworzyli swoje Ewangelie. Dzisiaj bez wątpienia te przypowieści wyglądałyby inaczej. Gdy uczyłem w szkole średniej, to na przykład zadawałem jako pracę domową dla zdolnych uczniów, żeby napisać przypowieść współczesnym językiem. To znaczy przypowieść odwołującą się do dzisiejszych obrazów, a przypowieść, która by ukazywała tajemnicę Królestwa Bożego. Więc nie chodzi tu o faktyczne materialne pomnożenie tych talentów, bo często w przypowieściach mamy wyolbrzymienie, tak zwane hiperbole. Powstaje pytanie, czy rzeczywiście pan, właściciel majątku, udzieliłby swojemu słudze 5 talentów złota, czyli kilkaset kilogramów. Wydaje się to raczej nierealne. Ale poprzez takie właśnie obrazy, powiedzmy z życia wzięte, przypowieść, czyli parabola, podobieństwo, ukazuje nam, jak mamy żyć nie pod względem w tym przypadku ekonomicznym, jak starać się o pomnożenie naszego majątku, ale jak żyć pod względem duchowym, czyli jak pomnożyć to, co my od Boga otrzymujemy w darze. Przykładowo, jak pomnożyć, jak żyć łaską wiary, jak żyć łaską miłości. Więc bądźmy na to wyczuleni. Poza tym Ewangelia, zwłaszcza jeżeli chodzi o przypowieści, to nie jest kronika ówczesnych wydarzeń. To nauka mądrości, którą mamy żyć na co dzień.
Bóg zapłać, szukając Słowa Bożego, audycja cykliczna. Omawialiśmy najbliższą niedzielę Słowo Boże. Naszym gościem był ksiądz dr Mariusz Szmajdziński, moderator dzieła biblijnego diecezji łowickiej, proboszcz parafii w Boczkach Chełmońskich, które pozdrawiamy.
Tak, pozdrawiamy bardzo serdecznie.
Wspominamy malarza Józefa Chełmońskiego, prawda?
Sławnego, który właśnie w Boczkach Chełmońskich urodził się, wychował, spędził dzieciństwo, młodość.
Obraz taki sławny, Babielato chyba.
Babielato, tak? Dużo oczywiście, modlitwa na anioł pański, burza, wiele, wiele pięknych obrazów. A i dziś też jest szereg bardzo dobrych, mądrych, zdolnych parafian, niezwykle uczynnych, i tych wszystkich właśnie bardzo serdecznie pozdrawiam.
Są jeszcze jacyś chełmońscy zostali?
Nie słyszałem, nie spotkałem się.
Może gdzieś tam w drugiej linii.
Rodzina, tak.
Gorąco pozdrawiamy, dziękujemy za obecność księdzu doktorowi.
Dziękuję bardzo.
I zapraszamy w przyszłym tygodniu, jeżeli się nie mylimy.
Z radością akurat tak się złożyło, że tydzień po tygodniu mam tę wielką przyjemność, radość prowadzić przepiękną audycję. I na koniec, tak jak święty Paweł, pamiętajmy, jesteśmy... Zwłaszcza teraz w listopadzie, pamiętajmy o tym, kiedy wcześniej się robi bardzo ciemno, że jesteśmy dziećmi światłości, dziećmi dnia, i ciąży na nas wielka odpowiedzialność, i jesteśmy wezwani do pracowitości. W tym wymiarze czyńcie sobie ziemię poddaną, ale również, a nade wszystko w tym wymiarze pracowitości, wymiarze duchowym.
Dziękuję bardzo i także dziękujemy za telefony wszystkich naszych słuchaczy, którzy brali udział w naszej audycji.